Jutro Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej w 2007 roku. Jego celem jest oddanie hołdu polskim jeńcom zgładzonym w Związku Radzieckim w 1940 roku. Zbrodnia katyńska to wymordowanie przez NKWD blisko 22 tysiące Polaków. Egzekucje trwały od kwietnia do maja w Katyniu, Charkowie czy Miednoje. Jeńców zgładzano strzałem w tył głowy. Byli wśród nich oficerowie Wojska Polskiego, wybitni dowódcy, strategzy, ale także policjanci, urzędnicy, uczeni, profesorowie wyższych uczelni, artyści, lekarze, nauczyciele i prawnicy stanowili elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy. Dzień Pamięci jest obchodzony w rocznicę ujawnienia zbrodni katyńskiej przez radio niemieckie 13 kwietnia 1943 roku. Związek Radziecki, przypomnę, przyznał się do popełnienia tej zbrodni dopiero po 50 latach. Sprawcy zbrodni nie zostali osądzeni. W 14-letnim śledztwie rosyjskiej prokuratury, zakończonym w 2004 roku, uznano, że mord nie był zbrodnią ludobójstwa i nikogo nie postawiono przed sądem. Od listopada 2004 roku śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. Do 20 kwietnia tymczasem w Książnicy Pomorskiej w sali Zbigniewa Herberta można oglądać wystawę pamięci doktora Juliana Grunera w 78. rocznicę zbrodni katyńskiej. To wystawa przypominająca niewyobrażalną zbrodnię dokonaną przez Sowietów na narodzie polskim. Tak mówi kuratorka ekspozycji Agnieszka Zaręba z Książnicy Pomorskiej.
Przełomową datą było wkroczenie armii radzieckiej na tereny Polski 17 września 1939 roku i to spowodowało dalszy ciąg tragicznych wydarzeń dla polskiej inteligencji. W zbrodni katyńskiej zostało zamordowanych ponad 21 tysięcy polskich jeńców, podoficerów, oficerów Wojska Polskiego, nie tylko, również nauczycieli, policjantów.
Ja brałam udział w 1995 i 6 roku przez 8 tygodni.
Ewa Gruner-Żarną, wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia Katyń.
W ekshumacjach, które odbywały się w Charkowie, tam wymordowano jeńców Starobielska. W czasie tych ekshumacji znaleźliśmy i przywieźliśmy do Polski około 10 tysięcy przedmiotów osobistych z tego użytku.
I pani powie, co pani ma na ręku.
Na ręku mam sygnet. Na tarczy herbowej jest monogram mojego ojca i na szczęście, mówię na szczęście, bo ja i tak dostałam zawału na tym cmentarzu w końcu, ale na szczęście nie ja to znalazłam, tylko po moim wyjeździe kilka dni, a ja zostawiłam rysunek monogramu, jakim ojciec znaczył swoje przedmioty, to znaczy powiedzmy papierośnicę, zegarek i tak dalej. No i właśnie znaleziono zegarek i sygnet. Bo to było trzech chłopców i dziewczyna. Grunerowie mieli takie sygnety zrobione przez najstarszego syna.
Wystawa w Książnicy poświęcona jest ojcu pani Ewy Gruner.
Doktor Julian jest przykładem, jednym z wielu bohaterów, którzy oddali życie swoje za wolną Polskę. Był więziony w obozie w Starobielsku, zamordowany w katowni w Charkowie. Był również wybitnym lekarzem, sportowcem, społecznikiem oddanym swoim też pacjentom. I do końca wielkim patriotą.
Na wystawie znalazły się też przedmioty znalezione podczas ekshumacji w Charkowie, mówi dalej Ewa Gruner-Żarnoch.
To są przedmioty wypożyczone właśnie w celach dydaktycznych.
No na przykład menaszka.
Menaszki stanowią dowód winy i stanowią bardzo ważny element, dlatego że na każdej menaszce są wydrapane przynajmniej inicjały, a na niektórych menaszkach jest szereg podpisów jeńców, czyli natychmiast można zidentyfikować, że są to jeńcy obozu w Starobielsku, zamordowani w Charkowie, bo w Charkowie z grobów to jest wyjęte. Te lufki tak zwane, cygarniczki, część z nich to są przywiezione z domu, to widać. Byli palacze i mieli przy sobie te cygarniczki. Natomiast część z nich to są zrobione z drzewa, tam wyskrobane w jakiś sposób, tam nie można było mieć ostrych przedmiotów, więc właściwie nie wiadomo jak to zrobili. Tutaj jest pudełko od maszynki Gillette.
Do golenia.
Była używana, tak. I były te maszynki w stosunkowo dobrym stanie po przecież 60 paru latach. Guziki, różne guziki, bo to były różne formy. formacje, wszyscy walczyli, wszyscy się zgłaszali na ochotnika, także bardzo różne formacje walczyły. Są części wyposażenia, sprzączki. Ja się za bardzo nie znam na umundurowaniu, ale od paska klamra i sprzączki, a tam dalej łuski, które były w grobach również.
Przypomnę, to wystawa pamięci doktora Juliana Grunera w 78. rocznicę zbrodni katyńskiej. Tę ekspozycję można oglądać cały czas w Książnicy Pomorskiej w sali Zbigniewa Herberta, a opowiadała kuratorka Agnieszka Zaręba z Książnicy Pomorskiej. Właśnie tę relację przygotowała Małgorzata Frymus. Obchody 78. rocznicy zbrodni katyńskiej rozpoczną się jutro na cmentarzu centralnym o godzinie 12 przy Krzyżu Katyńskim. Dziś na Jasnych Błoniach została otwarta wystawa Świat Zgładzony w Katyniu, a w niedzielę odbędzie się w Puszczy Bukowej memoriał Juliana Grunera, pierwsza edycja biegu Bukołas na 12 km biathlon. W naszym studiu goście pani Jolanta Turlińska-Kępys, prezes Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Renata Rutkowska-Szostek, córka ofiary zbrodni katyńskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mamy także znakomitych gości przy telefonach. Profesor Wojciech Materski, historyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór słuchaczom.
I jest z nami także dr Witold Wasilewski, archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, autor książki Ludobójstwo, Kłamstwo i Walka o Prawdę. Sprawa Katynia 1940-2014. Witamy panie doktorze.
Dobry wieczór.
Drodzy państwo, przypomnę, jutro obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, a 3 kwietnia minęło 78 lat od rozpoczęcia przez NKWD likwidacji obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Pani Jolanto, czym powinien być dla nas Dzień Pamięci Ofiar?
Przede wszystkim dniem zadumy nad tym, co stało się właśnie 78 lat temu. Dniem, w którym powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że to, co się stało, waży jakby o tym, co dzisiaj również się dzieje. No i przede wszystkim też dniem upamiętnienia tych bohaterskich oficerów i Wojska Polskiego, policji, pracowników cywilnych, prawników, nauczycieli, lekarzy i inne zawody, wszystkich tych ludzi, którzy zginęli w tej strasznej zbrodni katyńskiej.
No więc właśnie zastanawiam się też nad pewną niezręcznością. Trudno mówić o Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w kategorii święta, prawda? No bo w zasadzie co tu świętować?
To nie jest świętowanie, to jest upamiętnianie. Ja bym to nazwała tak. Bo
chyba lepiej, prawda?
Tak, oczywiście, że tak. Tutaj po prostu dzień zadumy, powiedziałabym. Dzień, w którym staramy się uzmysłowić wszystkim, którzy nie znają istoty tej tragedii, o tym, co się wydarzyło te 78 lat temu. Ale nie poprzez jakieś wielkie świętowanie, tylko poprzez pokazanie, że są jeszcze osoby, które bezpośrednio dotknęła ta tragedia.
No i wydaje się, że cały czas należy mówić o zbrodni katyńskiej, o tym, że NKWD wymordowało blisko 22 tysiące Polaków, nie tylko przy okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Myślę, że tych rozmów, tej edukacji, zwłaszcza najmłodszego pokolenia, jest za mało, ale być może jeszcze ten wątek dziś poruszymy. Renata Rutkowska-Szostek, córka ofiary zbrodni katyńskiej. Wracając do tego, co wydarzyło się w Związku Radzieckim, dla pani to co roku jest trauma.
Tak. Ja w ogóle pamiętam od dzieciństwa, miałam taki nakaz od mamusi swojej: pamiętaj, nigdy nie powiedz, że tatuś zginął w Katyniu, tylko był kolejarzem i w czasie wojny zginął. I ja zawsze tak zazdrościłam, że koleżanki o swoich tatusiach coś mogły mówić, a ja, że nie, że w ogóle, że zginął, że... I to było dla mnie, no i do tej pory jest, no teraz trochę inaczej.
A kiedy pani poznała prawdę, pani Renata?
No poznałam prawdę właściwie dopiero już w tych obecnych taką dokładną prawdę czasach, bo moja mamusia niestety zmarła też bardzo wcześnie, jeszcze byłam na 3 roku studiów dopiero. I to był temat tabu po prostu w domu. I tylko, że wspominało
się
zawsze...
Czyli mama oszczędzała w jakiejś mierze panią od tej wiedzy, od tej traumy?
To oczywiście mnie też, ale całą rodzinę, bo bała się, że jak, no bo to wiadomo, jaki to był okres tej komuny, popularnie mówiąc, to bała się, że jakieś z pracą będzie miała problemy, że coś, no bo to wdowa po oficerze, który zginął w Katyniu, no to wiadomo, że to trochę nie było dobre, więc to był temat taki tabu. No, w imieniny tam zawsze wspominała, że tatuś tam Edward miał na imię, więc się obchodziło te imieniny i wspomnienia takie krótkie, ale mówić właściwie nie mogłam z nikim o swoim ojcu.
A jak pani poznała prawdę, pani Renato, to jaka była pierwsza refleksja?
Pierwszą tą refleksję mogę powiedzieć, ja taki wiersz tutaj napisałam i nie wiem, czy to tak mi łatwiej będzie powiedzieć, bo długo to chciałam w jakiś sposób w sobie przetrawić, bo to było dla mnie zawsze ciężkie, bo nie widziałam tylko na zdjęciach tatę i tak się zabierałam, żeby to jakoś tam utrwalić to jakoś.
To jest wiersz, który pani napisała w tym roku, czy
tak,
wcześniej?
Tak. Nie, właśnie w tym roku. To w tym roku dopiero. Dojrzałam. Tak, tak. Kochany tato, choć nigdy nie widziały cię moje oczy, to wyznać ci to muszę. Zawsze miałam dla ciebie otwartą duszę. Ale ty, tatusiu, również pecha miałeś, bo też mnie nigdy nie widziałeś. Znałam ciebie tylko ze zdjęcia i dzięki temu czasem miałam wrażenie, że jestem w twoich objęciach. Nigdy nie wypowiedziałam słowa tato i często obwiniam swój los za to. A co najgorsze, nie mogę też uznać, że to wina niczyja. I to mnie często dobija. To są, tak, są winni i to są też niestety ludzie. Chociaż nazywanie ich ludźmi ogromny bunt we mnie budzi. Ale to byli ludzie. NKWD-owcy, bolszewicy, przywódcy ZSSR, po prostu stalinowcy. To oni strzelali w tył głowy naszych ojców na rozkaz Stalina, a po wojnie przekonywali cały świat, że to nie ich wina. Przez lata obwiniali o to Niemców, twierdzili, że to wina Hitlera, ale dowody wykazały, że Katyń nie był dziełem Führera. Krótko mówiąc, obaj byli potworami, a winą za zbrodnie, jakich dokonali, nawzajem się obwiniali. Ale już kończę, bo moje serce już z bólu kołacze, a ja bezsilna, pełna żalu, chyba się zaraz rozpłaczę. I tu właściwie tak przelałam na papier to wszystko, co czułam.
Pani Renato, nie chciałbym zadać niestosownego pytania, ale ile lat trwało dojrzewanie do tego wszystkiego? Bo pani mówi, że musiała dojrzeć między innymi tak, żeby napisać ten jakże osobisty wiersz.
Dużo, ale właśnie ułatwiło mi to jakoś właśnie powstanie tego stowarzyszenia Katyń. Ja od razu, jak to wyczytałam, gdzieś usłyszałam, od razu zapisałam się i chodziłam na spotkania i właśnie się wspominało i to jakby no tak otworzyło mnie jakoś.
Czy
i
ten wiersz można, pani Renato, no właśnie, pani mówi ulżyło mi. Ulżyło. Czy to oznacza, że ten wiersz jest jakąś formą z jednej strony pożegnania ojca, a z drugiej strony wytłumaczenia samej sobie?
Chyba tak. Chyba tak. I właśnie później te spotkania na cmentarzu, jak ten krzyż katyński był, to ja zawsze tam, gdzie moje nazwisko tatusia, tam stawiam znicz i jakby rozmawiam chwilę z nim i czuję wtedy, że jestem no jakoś z nim blisko. I to tak trudno wytłumaczyć, ale tak milżej jest z tym właśnie.
No tak, ale to dojrzewanie w latach, kilkudziesięciu latach, powiedzmy, no, oficjalnie, pokazuje, jak wielka to jest w dalszym ciągu trauma dla najbliższej rodziny, dla córek, synów ofiar zbrodni katyńskiej właśnie. Panie profesorze, zwracam się do Wojciecha Materskiego, historyka z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. No wstrząsające świadectwo, pani Renaty. Po latach dojrzewania i w jakiejś mierze próby wytłumaczenia sobie tego, co się stało i tego, co zrobiło NKWD.
No trudno to nazwać próbą wytłumaczenia. To jest raczej nabrania dystansu do własnej ogromnej tragedii i spróbowanie przelania tego wszystkiego w jakiś sposób uporządkowany. Uporządkowany w formie wiersza, w formie refleksji wygłaszanej, co prawda po latach, ale ta trauma to jest, jak to się mówi, nasz ból powszedni. Przecież żyła z tym od wczesnego dzieciństwa. Przepraszam, że mówię w pani imieniu, no ale oczywiście tak to odczuwam. No. Mam, co prawda, nie tak bardzo osobisty stosunek, a mój wujek też leży w Lesie Katyńskim i też od małego wiedziałem, że moja siostra cioteczna chowa się bez ojca i też pytałem, gdzie ten ojciec. i się stopniowo dowiadywałem tej wiedzy. No to jest taki nasz polski los, los ponad 20 tysięcy rodzin polskich.
A u mnie jeszcze to właśnie, że ja w wieku 5 tygodni, potem tatusia 17 września już wciągnęli do armii, bo już zaczynała się wojna, a ja 5-tygodniowe dziecko do 9 lutego 40 roku zostałam wywieziona na Syberię z mamą i siostrą i tam byłam 6 lat i 4 miesiące i 13 kwietnia 46 roku dopiero znalazłam się w Polsce, a tam przeszłam też Gehennę.
Rzeczywiście doznała pani okropnych przeżyć i przeszła ten cały tułaczy szlak polskich rodzin, szczególnie polskich rodzin kresowych.
Właśnie.
Zwracam się teraz do doktora Witolda Wasilewskiego, archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, autora książki Ludobójstwo, kłamstwo i walka o prawdę, sprawa Katynia 1940-2014. Panie doktorze, jak wiele jeszcze nie wiemy na temat ludobójstwa w Katyniu?
Wiedzy o zbrodni katyńskiej cały czas są luki. My oczywiście wiemy to, co najważniejsze. Wiemy, kto zamordował, wiemy, kiedy zamordowano. To jest zbrodnia faktycznie władz państwowych Związku Sowieckiego popełniona na Polakach wiosną 1940 roku w oparciu o decyzję Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików z 5 marca. Znamy tą decyzję. Wiemy, że decyzja dotyczyła 14 700 jeńców wojennych, których zamordowano, 11 tysięcy więźniów. Tu mamy potwierdzoną na podstawie innych dokumentów liczbę 7305 ofiar. I to jest ta wiedza. Znamy oczywiście również wiele szczegółów. Natomiast te podstawowe luki to jest brak nazwisk części ofiar z list więziennych, a konkretnie z tak zwanej listy białoruskiej. Czyli to były osoby, które były przetrzymywane w więzieniach zachodniej Białorusi, czyli krótko mówiąc anektowanych przez Związek Sowiecki kresów północno-wschodnich Rzeczypospolitej, czy też ziem północno-wschodnich Rzeczypospolitej, bo przecież to również Białystok czy Łomża. I to jest taka luka, która jest szczególnie dla cały czas dla wielu rodzin bardzo dojmująca, bo osoby, które straciły właśnie bliskich podczas wojny w Związku Sowieckim, często nie mają pewności, czy te osoby padły ofiarami zbrodni katyńskiej, innej zbrodni. Jest to bardzo istotne. Nie wiedzą, gdzie te osoby leżą. W tym wypadku mamy domniemanie ukrycia zwłok tych osób w Kuropatach pod Mińskiem, mordów w Mińsku. Ale jest to domniemanie. Kolejna taka wielka luka, nie wiemy czy do wypełnienia, czy już jej nigdy nie wypełnimy, to są teczki osobowe wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej, faktycznie również tej grupy ocalonych ze zbrodni. Czyli to są teczki, które tworzyły władze sowieckie obozowe w okresie, w którym Polacy przebywali w obozach niemieckich. No, zawierało one wiedzę bogatą. Dokładnie informacji nie wiemy. Nie wiemy, jakie dokładnie tam informacje były, bo właśnie tych teczek nie znamy. Mamy z 1959 informacje o propozycji zniszczenia, którą złożył szef KGB Aleksandr Szelepin Nikicie Chruszczowowi, szefowi państwa sowieckiego, sekretarzowi partii komunistycznej, ale czy to wykonano, czy tego nie wykonano, nie wiemy. Takich luk można mnożyć. My nie wiemy również w rzeczywistości, gdzie leży duża część ofiar z listy ukraińskiej. To znaczy zidentyfikowane zostały zwłoki w Bykowni pod Kijowem. Tam wiemy, że leży bardzo duża część ofiar listy ukraińskiej. Natomiast już ofiary, które prawdopodobnie leżą w Chersoniu, w Charkowie, i nie należy mylić, to są inne ofiary też zbrodni katyńskiej, ale niezależnie od tych ofiar ze Starobielska, to są domniemane miejsca mordu i ukrycia zwłok tych osób ze względu na informacje, które znamy z dokumentów, ale w gruncie rzeczy dosyć pośrednie informacje. Także tych luk jest cały czas dużo. Można by w gruncie rzeczy jeszcze tu wymienić ileś takich dokumentów, które powinny być. To w wypadku wielu tam w praktyce możemy być pewni, że te dokumenty zostały wytworzone, ale tych dokumentów po dziś dzień nie mamy. Natomiast to jest oczywiście sytuacja, w której no, znamy tą najistotniejszą prawdę. Ona jest w tym wypadku szczególnie istotna wobec faktu, że przez te no, kilkadziesiąt lat zakłamywano tą zbrodnię w taki sposób no, zupełnie wyjątkowy, a mianowicie zbudowano zupełnie alternatywną, zmistyfikowaną wersję zdarzeń, która zwalała, tak należy powiedzieć kolokwialnie, no ale tak to jest dobrze rzecz oddaje, po prostu zrzucała tę odpowiedzialność na w tym wypadku niewinnych Niemców. To oczywiście za tym stał cały aparat państwa sowieckiego, później również innych państw bloku sowieckiego, także komunistów w państwach zachodnich, czy też ich no, z nimi sympatyzujących, które po prostu propagowały i które to państwo sowieckie i można powiedzieć jego alianci no, propagowali tę wersję przez dziesiątki lat z dużym skutkiem i która zresztą całkowicie nie do tej pory nie została wyparta z przestrzeni publicznej, na przykład rosyjskiej.
Panie doktorze, zapytam jeszcze o działania Instytutu Pamięci Narodowej. Czy IPN w dalszym ciągu prowadzi śledztwo katyńskie?
Tak, jest prowadzone śledztwo katyńskie. Ono służy przede wszystkim gromadzeniu jak największej ilości informacji. To cały czas jest kwestia przeprowadzania choćby przesłuchań osób, które no, posiadają pośrednią oczywiście wiedzę o zbrodni. To jest kwestia gromadzenia dokumentów. Te dokumenty zostały otrzymane zresztą między innymi ze Stanów Zjednoczonych właśnie w ramach pomocy w śledztwie. To jest, no, wprowadząc to, prokuratura może tutaj właśnie odwoływać się, no, krótko mówiąc, do takich zasad prawnych, o których historyk nie może się w tak prosty sposób odwołać i także to pozwala rzeczywiście zgromadzić wiele dokumentów, które w inny sposób, czy też przede wszystkim potwierdzonych kopii dokumentów, mówiąc konkretnie, które są cenne. Śledztwo jest prowadzone pod kątem możliwości popełnienia zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości, zbrodni wojennej. No, należy pamiętać, że cały czas zbrodnia katyńska nie doczekała się żadnego sądowego orzeczenia. Wiemy, że było prowadzone śledztwo rosyjskie, rozpoczęte jeszcze w Związku Sowieckim, pod sam koniec istnienia Związku Sowieckiego. No, ono się zakończyło, no, jak wiemy, umorzeniem, którego treści nawet nie ujawniono. Także tam nie zapadło żadne orzeczenie. No, po dziś dzień więc nie ma żadnego sądowego wyroku dotyczącego zbrodni katyńskiej. Także to śledztwo jest prowadzone.
Ja przypomnę państwu, że w zeszłym roku prokurator Małgorzata Kuźniar-Plota z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie wyrażała nadzieję, tu cytat, może za jakiś czas nastąpi przełom i rosyjskie władze przekażą nam pozostałe materiały. Wydaje się, że choćby w kontekście tego, co dzieje się z wrakiem Tupolewa, najważniejszymi materiałami dowodowymi, które w dalszym ciągu pozostają w rękach Rosji, chyba bardzo długo jeszcze będziemy musieli poczekać na ujawnienie tych dokumentów i wszystkich wstrząsających z pewnością informacji. Za chwilę wrócimy do pani w studiu, ale mam jeszcze pytanie do profesora Wojciecha Materskiego. Panie profesorze, zwykło się mówić także o tym, że kłopotliwe i niejasne są także powody ocalenia pewnej części polskich żołnierzy i ta kwestia ocalonych jest traktowana marginalnie. Mówi się o tym niewiele, prawda?
Mówi się o tym niewiele, bo i sprawa jest marginalna. Jeśli zważymy, że rozpatrujemy zbrodnie w stosunku do 21 857 osób, a tych ocalonych było 395 osób, to jest zupełny margines.
To jest mniej więcej 3%.
No, powiedzmy. Z tym, że to jest konkretnie 395 osób, które ocalały z różnych powodów. Na przykład ostatnie transporty, z tych ostatnich transportów, który w połowie maja stanął i do 17 maja stał na bocznicy, był ksiądz Peszkowski i ten transport ocalał zupełnie na innej zasadzie, na jakiej pozostali jeńcy, którzy nie trafili do dołu śmierci w Miednoje, w Lesie Katyńskim czy do strefy leśno-parkowej pod Charkowem. Jako że nadeszły informacje z Francji, że w zasadzie Francja jest pokonana i na Kremlu, w biurze politycznym, do świadomości rządzących Związkiem Sowieckim doszło, że za moment staną sam na sam ze swoim sojusznikiem Niemcami, który ma rozpędzoną machinę wojenną i być może zwróci ją w kierunku wschodnim. I to jest zapewne połowa maja, ten moment, kiedy procedura katyńska została wstrzymana. Natomiast z tych pozostałych osób bardzo różne były powody, dla których one ocalały. Myśmy z profesorem Natalią Lebiediewą kiedyś popełnili taki artykuł w zeszytach katyńskich, gdzie żeśmy się zastanawiali nad tym i typowali pewne hipotezy, bo oczywiście poza hipotezy nie możemy wyjść. I zapewne część tych osób, które ocalały, to są osoby, które no, jednak w warunkach skrajnych w obozach załamały się i poszły na jakąś formę współpracy z władzami obozowymi. Jakąś znaczną część to stanowią ludzie, którzy z jakichś względów byli interesujący dla władz sowieckich. Czy znali rzadkie języki? Wiemy, dysponujemy takim dokumentem, to jest lista około 54 nazwisk ludzi, których uznano, że ich znajomość języków może być z jakichś względów przydatna. Trudno w tej chwili oszacować z jakich, ale prawdopodobnie chodziło o dalsze fazy wojny agresywnej, a jak ta wojna agresywna miała się rozwijać, to mniej więcej możemy się dowiedzieć z tych dokumentów, które dotyczą podróży Mołotowa do Berlina w listopadzie 40 roku, ale to jest jak gdyby odrębny temat. Pewną grupą ocalałych są też ci oficerowie, którzy jasno i zdecydowanie w rozmowach, które były prowadzone przez komisje specjalne przysłane w centrali w trzech obozach jenickich, deklarowali chęć współpracy wojskowej przeciwko Niemcom, którzy widzieli już tę perspektywę strategiczną, nie tę taktyczną, doraźnego sojuszu niemiecko-sowieckiego i zdawali sobie sprawę, że prędzej czy później wybuchnie wojna niemiecko-sowiecka i że szansą Polski jest to, że Niemcy zostaną pokonane nie na zachodzie, bo ta perspektywa okazała się nierokująca i co prawda Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę, ale do tej wojny wówczas we wrześniu nie doszło, bo tak zwana dziwna wojna. A potem Francja została bardzo szybko pokonana. Wielka Brytania na wyspach nie miała takiej możliwości, żeby interweniować tu na kontynencie armią lądową, którą w dostatecznej sile nie dysponowała w sposób jako tako efektywny. Także dla części oficerów polskich był taki scenariusz współpracy z dzisiejszym wrogiem, ale przeciwko gorszemu wrogowi, Niemcom hitlerowskim, jawił się jako realny. I ta część osób trafiła również na listy tych, którzy ocaleli. I jej przywódcy są znani. To jest ta grupa wokół Berlinga, która potem jest identyfikowana z Małachowką, z tak zwaną Willą Rozkoszy i z początkiem kościuszkowców. Geneza powstania po raz wtóry Wojska Polskiego po armii Andersa, to było to pierwsze powstanie Wojska Polskiego na terenie ZSRR, a ja mówię o tym drugim. Ten trzon założycielski to byli ci oficerowie, którzy w obozach specjalnych zadeklarowali chęć współdziałania wojskowego przeciwko wspólnemu wrogowi. Byli też specjaliści, którzy z jakichś względów interesowali władze sowieckie, na przykład profesor Swianiewicz, który był międzynarodowym autorytetem badającym gospodarkę państw totalitarnych Niemiec bądź Związku Sowieckiego, który był bardzo ostro antysowiecki w swoich wypowiedziach i znany z tego, a jednak ocalał na tej zasadzie, że reprezentował sobą jakąś wiedzę, która z punktu widzenia władz sowieckich mogła być przydatna. adekwatna. Co prawda bardzo późno się zorientowano w tej kwestii i ocalał w ostatniej chwili, bo już go właściwie w Gniezdowie z pociągu wycofano, czyli dosłownie godzin pojedynczych zabrakło, żeby jednak stracił życie.
Za chwilę, drodzy Państwo, wrócimy i do pani Jolanty, i do pani Renaty. Jeszcze pana doktora Witolda Wasilewskiego chciałbym zapytać o jedną kwestię, przypominając, że Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po 50 latach od dokonania mordu, czyli 13 kwietnia 1990 roku. Panie doktorze, czy pan posiada wiedzę, albo jak pan myśli, co o zbrodni katyńskiej wie dziś przeciętny Rosjanin, zwłaszcza z tego najmłodszego pokolenia?
Badania takie są prowadzone. To oczywiście te liczby się zmieniają. Także to jest trudno operować procentami, ale ta wiedza jest oczywiście mniejsza niż w społeczeństwie polskim. I tu też warto podkreślić, że to nie jest tak, że ta wiedza się zwiększa w sposób stały, a przede wszystkim, że zwiększa się ta świadomość, kto był odpowiedzialny za zbrodnię katyńską. Właśnie w ostatnich latach te prowadzone badania, tutaj trzeba podkreślić, że pomimo sytuacji politycznej w Rosji, przynajmniej do pewnego momentu, bo teraz to byłbym ostrożny, żeby z całą odpowiedzialnością coś takiego stwierdzić, ale do pewnego momentu choćby takie instytuty jak Centrum Lew, aby prowadziły badania, co do których wyników można mieć duży stopień zaufania. I te wyniki wskazywały i wskazują, że po na przykład w 2010 roku zaczęła się zmniejszać ilość Rosjan, którzy odpowiadają na pytanie, kto jest odpowiedzialny za zbrodnię katyńską, że zaczęła się zmniejszać ta ilość, która odpowiada, że Związek Sowiecki, czy przynajmniej Stalin, bo oczywiście trzeba pamiętać, że w Rosji mamy tą bardzo silną narrację o tym, że te zbrodnie popełniane w całym okresie Związku Sowieckiego, w okresie stalinowskim, to były wypaczenia systemu, odpowiadał za które przede wszystkim Stalin, ewentualnie właśnie Beria, NKWD jako konkretna struktura. Ale również nawet takich odpowiedzi trochę relatywizujących też zbrodnię, która była zbrodnią popełnioną na mocy decyzji państwa sowieckiego, bo przypomnijmy, że pod decyzją biura politycznego podpisał się również premier Związku Sowieckiego, czyli to przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Mołotow, ale to był faktycznie premier, również Michał Kalinin, to można powiedzieć odpowiednik prezydenta. Tak w stosunkach międzynarodowych był, jeśli chodzi na przykład o akredytację ambasadorów, traktowany. Słowem, była to decyzja kierownictwa politycznego, biuro polityczne dekretowało swoje decyzje bezpośrednio do wykonania ministerstwom. Ale nawet na takim właśnie zrelatywizowanym poziomie ilość tych odpowiedzi maleje. To oczywiście wiąże się nie z kwestią zmniejszania się zakresu wiedzy, bo ten zakres się nie zwiększa. On bądź powiększa się, bądź ewentualnie w pewnych okresach, kiedy nie ma ujawnianych już kolejnych dokumentów, nie powstają nowe prace, on może stać w miejscu. Ale to jest tak, że z jednej strony mamy wiedzę historyczną, z drugiej strony mamy politykę historyczną i ta polityka wywiera wpływ na świadomość społeczną. W Rosji ta polityka na pewno w ciągu ostatnich lat nie sprzyja poszerzaniu wiedzy o sprawie katyńskiej i nie sprzyja po prostu prawdzie katyńskiej. Stąd odpowiedzi częste są takie, że bądź nie wiadomo, bądź że dokonali tego Niemcy. Oczywiście jest bardzo duża grupa osób, która nie ma żadnej wiedzy o Katyniu. Nie jest to fakt, który by miał w świadomości społecznej taki...
Co więcej
taki,
też, panie doktorze...
Ja powiem jeszcze, tu dodam tak, jeśli się konkretnie rozmawia z Rosjanami, to na przykład tu nawet z własnego mogę powiedzieć doświadczenia. Nie mówię tu oczywiście o osobach tych interesujących się historią, ale powiedzmy z inżynierem, jeśli rozmawiamy, tak, konkretnie tu mogę się odwołać do jakiegoś doświadczenia, to pada często na przykład sformułowanie Chatyń, tak, to jest ten słynny element w okresie Związku Sowieckiego, wprowadzenia dezorientacji wokół sprawy katyńskiej poprzez wypromowanie, bo tak należy powiedzieć, Chatynia, rzeczywistego miejsca zbrodni niemieckiej na obywatelach sowieckich, po prostu na mieszkańcach Białorusi, stworzenia tam takiego centrum martyrologii wsi białoruskiej, funkcjonującego po dziś dzień, które no właśnie pokazywało te zbrodnie popełniane na Białorusi. No, Smoleńszczyzna to też, jak wiemy, jest sąsiadują już teren Republiki Federacyjnej Rosyjskiej, ale sąsiadujący z Białorusią. Tam przyjeżdżały delegacje i z zagranicy, ale przyjeżdżało wielu Rosjan, prawda? I im to się kojarzy, samo to sformułowanie Katyń, zresztą, prawda, jeśli to mamy tutaj transkrypcję na język angielski, to w ogóle jest bardzo bliskie brzmieniowo Katyniowi, ale również w samej Rosji jest często skojarzenie, a Chatyń to tam, gdzie Niemcy wymordowali po prostu mieszkańców tak wsi naszych obywateli sowieckich. I to sobie trzeba oczywiście zdawać sprawę z takich różnorakich uwarunkowań tej wiedzy we współczesnej Rosji.
Tym bardziej, że media rosyjskie raczej unikają tematu zbrodni katyńskiej, a jeśli już pojawiają się jakieś informacje, zazwyczaj są to informacje wpisujące się w wojnę propagandową czy wojnę informacyjną w dalszym ciągu. I na koniec wracamy do pani w studiu. Jolanta Turlińska-Kępys, prezes Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie. Gdybyśmy jeszcze powiedzieli parę słów, jaka jest rola stowarzyszenia? Czym się stowarzyszenie zajmuje w ciągu roku?
No, trudno mówić o wszystkich planach, jakie ma stowarzyszenie, ale naszą taką główną ideą jest w tej chwili prowadzić taką edukację wśród dzieci i młodzieży, żeby po prostu idea Katynia została dobrze zrozumiana i zapamiętana. Między innymi temu ma służyć taki program edukacyjny, który nazywa się Katyń, / ocalić od zapomnienia. Jest to ogólnopolska i sięgająca również poza granice kraju edukacja, polegająca na posadzeniu każdemu bohaterowi zbrodni katyńskiej dębu pamięci. Czyli 21 857 dębów chcielibyśmy, żeby zostało posadzonych. W tej chwili wznawiamy taką akcję również właśnie w Szczecinie. Bo tak jak mówię, naszą rolą jest upamiętniać i ocalać od zapomnienia, żeby ta idea Katynia, może źle powiedziałam idea Katynia, ale ta idea tej zbrodni, żeby została we właściwy sposób zrozumiana i zapamiętana, a też wśród młodzieży jest to różnie, w różnym stopniu pojmowane.
No tak, ale sama akcja to z pewnością nie jedyna inicjatywa, którą pod swoimi skrzydłami ma Stowarzyszenie Katyń w Szczecinie. Pani Renata Rutkowska-Szostek mówiła, że samo stowarzyszenie odegrało bardzo dużą rolę, tak, niebagatelną, tak, między innymi w tym, by dojrzeć choćby do napisania tego wiersza, który zaprezentowała na naszej antenie, więc rozumiem, że to są także spotkania wzajemna, tak, pomoc, tak, i tak, tak dalej, i tak, tak dalej.
Tak, oczywiście, spotykamy się raz w miesiącu z całą rzeszą tych osób, które mogą jeszcze do nas przyjść na zebrania. Mhm. Na tych zebraniach poruszamy nasze problemy, nasze bolączki, nasze potrzeby. Spotykamy się na tak zwanych herbatkach, gdzie zapraszamy wszystkich możliwie jeszcze też tych członków, którzy mogą do nas przyjść, gdzie można porozmawiać, zwierzyć się. Chcemy poznać wzajemnie swoje problemy, bo są to wszystko ludzie starsi. Tak jak tutaj rozmawiałam przed wejściem do studio z panią Renią, to jest jedną z najmłodszych potomkiń bezpośrednich ofiary katyńskiej, bo młodszych już praktycznie nie ma. Czyli mamy wiek 78-9 i starsze osoby, więc chcemy tym osobom pomóc. Chociaż z doświadczenia niedługiego, kiedy jestem prezesem, wydaje mi się, że osoby są zamknięte, że nie wszyscy się tak otwierają jak pani Renia, że nie chcą się dzielić tymi swoimi problemami, no a to, mają ich dużo.
To na koniec pani Renata Rutkowska-Szostek. Pani była w Katyniu?
Byłam dwa razy. Pierwszy raz, jak jeszcze nie było, to czyli w 91 albo drugim pierwszy wyjazd był do Katynia. Byłam i teraz również byłam w 2010 roku, bo dla uczczenia tego, bo ja to robię dla taty, bo on też takie straszne to życie krótkie miał.
Chciałaby pani pojechać jeszcze raz?
Chciałabym i na pewno jak będzie okazja, to pojadę.
Drodzy Państwo, a ja przypomnę, obchody 78. rocznicy zbrodni katyńskiej rozpoczną się jutro w Szczecinie na cmentarzu centralnym o 12 przy Krzyżu Katyńskim. Dziś na Jasnych Błoniach została otwarta wystawa Świat zgładzony w Katyniu, a w niedzielę odbędzie się w Puszczy Bukowej memoriał Juliana Grunera, pierwsza edycja biegu Bukowas na 12 km biathlon. Szanowni Państwo, bardzo gorąco i dla dzieci też, podpowiada pani Jolanta. Więc podpowiadamy, dzieci zachęcamy.
Z rodzicami.
Nie dość, że na sportowo to jeszcze bardzo ważna edukacja historyczna. Szanowni Państwo, bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie i ważne rozmowy. Przy telefonach byli dr Witold Wasilewski, archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, autor książki Ludobójstwo, kłamstwo i walka o prawdę, sprawa Katynia 1940-2014. Pozdrawiamy gorąco, dziękujemy panie doktorze.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
I przy naszym telefonie był także profesor Wojciech Materski, historyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękujemy panie profesorze, dobrej nocy, do usłyszenia.
Dziękuję za rozmowę, dobranoc państwu.
A do studia przyszły panie Jolanta Turlińska-Kępys, prezes Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie. Również gorąco dziękuję.
Dziękuję bardzo i dobranoc.
I była z nami pani Renata Rutkowska-Szostek, córka ofiary zbrodni katyńskiej. Bardzo gorąco dziękuję.
Również bardzo dziękuję. Wzruszona jestem bardzo.